Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Na stanowisku też dr Elżbieta Zubrzycka, jak w każdy piątek o tej porze. Witam pani doktor.
Witam pani redaktor i witam, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
I wracamy do książki Przemoc, której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej. O przemocy psychicznej mówiłyśmy już w poprzedniej i jeszcze w poprzedniej audycji, bo to jest dość ważny temat i z tą przemocą psychiczną, jak pani doktor nas przekonuje, a zwłaszcza autorka książki, mamy właściwie do czynienia na co dzień wszyscy.
Właściwie tak by z tego wynikało. I poprzednim razem omawialiśmy, jakimi metodami działa na nas sprawca przemocy, a dzisiaj porozmawiamy o tym, kim właściwie jest ten sprawca przemocy. Okazuje się, że związki, w których pojawi się przemoc psychiczna, mają pewien schemat powstawania. Charakteryzują się najpierw szybkim zaangażowaniem, dużą ilością uwagi poświęcanej ofiarze, intensywnym skupieniem na jej bezpieczeństwie i dobrostanie. To bardzo miłe odczucia są. I to jest pierwsza faza. I dochodzi do idealizowania naszej partnerki czy naszego partnera i on też jest nami zachwycony. Więc to jest wielka miłość i taka faza idealizacji.
No ale pytanie pani doktor, przepraszam, że przerywam, dlaczego my wybieramy takiego partnera, a nie innego?
Zaraz o tym powiemy. Potem ta idealizacja, w miarę jak my się zaczynamy uniezależniać, bo najpierw się podporządkowaliśmy z miłości, wszystko, co tylko ta druga osoba chce, to jest najpiękniejsze, co można wymyślić. A potem się okazuje, że jednak my też czegoś chcemy w tym związku. No i zaczyna się kłopot. Bo okazuje się, że ze strony naszego partnera czy partnerki kierowane są do nas kompletnie nierealistyczne oczekiwania. Relacja ma być oparta na kompletnym podporządkowaniu i wielbieniu i spełnianiu potrzeb drugiej osoby w związku. To jest ta druga faza. Pojawia się wymuszanie, pojawia się przemoc, najpierw lekka, a potem coraz silniejsza. Przy czym sprawca ciągle ma nadzieję, że uda się wprowadzić osobę do tej pierwszej fazy idealizacji, a ofiara też ma ciągle nadzieję, że znowu będzie tak dobrze, jak kiedyś było. No i z tym trzeba się rozstać.
To jest konflikt, to jest niemożliwe do pogodzenia, więc jak długo można trwać w takim przemocowym związku?
No właśnie. I to, o czym mówiłyśmy już wcześniej, po co ten sprawca to robi? I okazuje się, że tutaj kontrola nad drugą osobą jest i narzędziem, i celem, ponieważ sensem egzystencji ofiary ma być zaspokajanie potrzeb sprawcy. Więc sprawca musi deprecjonować swoją ofiarę, aby ona poczuła się gorsza, więc umniejsza jej dokonania, wyśmiewa ją, pomija jej uczucia i opinie, wyśmiewa jej talenty, mocne strony, wszelkie jej zalety. Zawstydza, podważa wartość, jej zdolności, no i jej tożsamość. Więc kim się czuje ofiara tej przemocy, powiedzmy, po kilku latach? I tutaj musimy odróżnić dwie rzeczy, bo na pewno przeżywa i poczucie winy, i wstyd. Ale poczucie winy to jeszcze jest coś, nad czym można zapanować, ponieważ to jest uczucie, które pojawia się w wyniku popełnienia błędu. Ale wstyd dotyczy osoby. Ja jestem pomyłką. Ja jestem jakimś nieudanym produktem na tym świecie. I z tym zawalczyć jest bardzo trudno. Ale moglibyśmy próbować opisać właśnie cechy tego sprawcy. Więc przede wszystkim nie poczuwa się nigdy do odpowiedzialności za przykrości, które sprawia. To ty jesteś winien, to ty idź do psychiatry, to ty jesteś mitoman, to mi się wydaje. Źle słyszałeś, źle widziałeś, źle odczuwałeś i tak dalej. Brak emocji, to znaczy słabsze emocje niż u innych ludzi, lub nie potrafi się kontrolować ze swoimi emocjami.
Czyli dlatego tak wybucha, łatwo na przykład, impulsywnie tak wybucha, krzyczy. Tak.
Częsta zazdrość, odgrywanie ofiary, próżność. I tutaj w książce u Teresy Comito są takie zaburzenia osobowości, które są częste u osób, które stosują przemoc. I ona je wymienia i nazywa, że są osoby antyspołeczne. Cztery takie są typy. Antyspołeczne, nie respektują przepisów ani norm, oszukują, są właśnie impulsywne, agresywne, drażliwe. Nie odpowiadają za to, co robią, nie odczuwają żalu, lekceważą innych, manipulują własna korzyść głównym celem. Drugie, bardzo trudno będzie je odróżnić, narcystyczne. Mają wielkościowe przekonania o własnej wartości, poczucie bycia uprzywilejowanym i wyjątkowym, ciągła potrzeba podziwu, brak empatii dla innych. Wykorzystuje innych do osiągania własnych celów, lekceważy każdego, kto nie spełnia oczekiwań. Te osoby są uraźliwe, reagują wściekłością i kontratakiem na postrzegane przez nie zniewagi, które tymi zniewagami być nie muszą.
Borderline to kolejne zaburzenie, chyba bardzo trudne też do leczenia.
No, coraz więcej pojawia się sposobów pomocy takim osobom, ale one przede wszystkim muszą najpierw dojść do wniosku, że tej pomocy potrzebują i tu jest kłopot. A charakteryzują się impulsywnością, strachem przed odrzuceniem, ogromną niestabilnością tożsamości. Mają bardzo burzliwe relacje z ludźmi. Wybuchy złości i paranoja, czyli ciągle poczucie, że ktoś ich prześladuje. Oscylują między idealizacją a dewaluacją. Dzisiaj jesteś cudowna, a jutro jesteś straszna. Dzisiaj jesteś moim bohaterem, a jutro jesteś śmieciem z błota.
Dzisiaj cię kocham, a jutro cię nienawidzę.
O właśnie. I histrioniczne. To jest taka nadmierna emocjonalność i potrzeba zwracania uwagi otoczenia. Strojem, zmiennymi emocjami, prowokacją muszę być w centrum uwagi. W związku jest zwykle osobą zależną i manipuluje, by pozyskać opiekę partnera. Więc to taki psychiatryczny podział.
Ale czy to się może trochę mieszać na przykład?
Ano, zdecydowanie.
Jest jakaś taka osobowość, czy nasz partner, który ma cechy i z antyspołeczne, i narcystyczne, i coś z borderline?
Nigdy nie są to czyste, że tak powiem, typy osobowości. Natomiast ciekawe, że nieco inaczej, ale też bardzo ciekawie, dzieli te osoby, które są szantażystami emocjonalnymi, czyli właściwie osobami przemocowymi, Susan Forward we wspomnianej już książce Szantaż emocjonalny. Ona z kolei też ma cztery typy. Po pierwsze to prokuratorze. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo przez ciebie. I to jest tak, że te osoby, które są tymi sprawcami, straszą, że tobie coś zrobią, ukażą cię. Spotykasz się z atakiem, krytyką, agresją słowną, nękaniem, wymuszaniem. I dla kogo jest ta oferta? Bo oczywiście sprawca dostosowuje swoje techniki do osoby, z którą się związał. Więc to jest oferta dla osób, które zostały przestraszone w dzieciństwie, lękowe. Jak ktoś na nie krzyczy, umierają ze strachu przed złością i przed niezadowoleniem z nich. Więc jest to świetny sposób, bo tu jest ten miękki punkt. Ja się tak panicznie boję złości i odrzucenia, że zrobię wszystko, żeby na mnie się nie złościć, mnie nie odrzucać. Drugie, autoagresorzy. Ci z kolei sobie coś zrobią, jak nie zrobisz tego, co oni sobie życzą. Więc są jak dzieci. Szantażują chorobą. Jak ty wyjdziesz, to mnie serce boli. Jak wyjedziesz, to ja pewnie umrę. I to jest z kolei oferta dla osób nadodpowiedzialnych, które są przekonane, że twoje samopoczucie zależy ode mnie. Trzecie to cierpiętnicy. Ofiary skrzywdzeni przez los, ratuj, domyśl się, co mi zrobiłaś, co mi zrobiłeś. To jest osoba, która potrzebuje uwagi, jest studnią bez dna.
Czyli na przykład siedzi smutna mina i każe się otoczeniu domyśleć, dlaczego tak, a nie
domyśleć, chwalić i nigdy tego chwalenia dość. To po prostu jest tak, że to wpada i wypada i znowu potrzebuje tego dowartościowywania. Ale to jest też typ osoby, która wzbudza poczucie winy u drugiej osoby. W związku z tym dobrzy ludzie, którzy często się winią o różne nieszczęścia, są świetnym adresatem tego typu zachowań. No i na koniec są kusiciele, marchewka i kij. Czyli ja ci coś dam, jak ty z czegoś zrezygnujesz, co jest dla mnie wygodne. Więc na przykład oddaj dziecko na wychowanie babci, to zamieszkam z tobą i będę cię utrzymywać.
Czyli klasyczny szantaż, tak?
No ten jest taki bardzo wyrazisty, prawda? Zapraszam cię na wyjazd do Grecji, ale będziesz gotować, sprzątać i ponosić koszty pobytu na miejscu.
No to bym się zastanowiła, pani doktor, bo ta Grecja jest kusząca, a może to jest pułapka?
To jest przykład z życia. Taki na świeżo. Sprzedaj swoje mieszkanie, wyremontujemy mój dom, będziemy w tym gniazdku żyli długo i szczęśliwie. I tutaj z kolei to jest tak, że oni adresują te swoje żądania do osób, które siebie zaniedbują i swoje potrzeby i łatwo z siebie rezygnują. Czyli to, o czym pani powiedziała na początku audycji, czy są jakieś predyspozycje w nas, że my sobie znajdziemy osobę przemocową w związku? Tak. Jeżeli mamy piękne cechy, chcemy być odpowiedzialni, chcemy zadbać o wszystko, no mamy niestety może za duże potrzebę przeżywania poczucia winy, tego zostaliśmy wyuczeni, albo jesteśmy lękowi i boimy się różnych rzeczy, to być może będzie tak, że osoba, która poszukuje ofiary, wyczuje w nas te cechy. I tutaj ważne jest, żebyśmy zauważyli, że na początku w okresie idealizacji my uczymy tę osobę, co nas radzi, co nas boli, bo jest okres wielkiej miłości, otwartości i oczekujemy, że ta osoba nas zrozumie i będzie nas chronić. I ona dostaje oręż do ręki, gdzie nas walnąć potem. To jest okropne. Pani
doktor, to jest okropne i pewnie okropne jest to, że część ludzi w takim przemocowym związku żyje aż do śmierci, bo nie potrafi się z niego uwolnić, nie zna też jakichś mechanizmów i nie wie, że można się zwrócić o pomoc i przede wszystkim można powiedzieć nie, ale jest szansa, bo sporo osób no, mają taką zdrową część w sobie, która zauważa, że coś jest nie tak.
I podczas następnej audycji będziemy mówić o powrocie do zdrowia, co zrobić, żeby się z tego wyrwać albo zacząć funkcjonować w tym związku inaczej.
A można to zrobić?
Można to zrobić, tak, twierdzą autorki obu książek.
To co, pani doktor, jakieś podsumowanie na koniec?
Pamiętajmy, że związek przemocowy to taki, w którym jedna osoba chce korzystać z niego bez reszty i nie liczy się z drugą osobą. I to nie jest tak, że to się zmieni, że my tę osobę zmienimy. To my się musimy zmienić, żeby cała relacja albo nabrała nowego wymiaru, albo nie da się pozostawać dłużej w tym związku.
Wtedy trzeba powiedzieć sorry, goodbye.
I to trzeba mądrze powiedzieć, żeby nie ponieść bardzo wielkich konsekwencji tego ruchu.
Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholog zresztą. Teresa Comito napisała książkę Przemoc, której nie widać, jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej i poradnik z ćwiczeniami. Ta książka nam towarzyszy już kolejną audycję i to bardzo, bardzo naprawdę ważna pozycja na rynku książek psychologicznych. Kontynuujemy temat za tydzień.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo Oli Woźniak za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.